aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nikt nie jest zbyteczny w kościele, mówił papież na audiencji ogólnej na porannej mszy, zachęcał kapłanów do duchowego ojcostwa. Franciszek chce zreformować Bank Watykański, powołał w tym celu specjalną komisję specjalistów. W Kolumbii zamordowano kolejnego kapłana. 26 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Na audiencji ogólnej papież kontynuował cykl kateches o Kościele. Przypomniał, że każdy wierny ma w nim do odegrania ważną rolę.
Nessuno è inutile nella chiesa.
Nikt nie jest bezużyteczny w Kościele. A jeśli ktoś mówi komuś z was, idź sobie, jesteś niepotrzebny, to nie jest to prawda. Nikt nie jest w Kościele bezużyteczny. Wszyscy jesteśmy potrzebni, by budować tę świątynię. Nikt w tym nie jest drugorzędny. Ktoś inny powie, a ja jestem najważniejszy w Kościele. Nie, wszyscy jesteśmy równi w oczach Bożych. Wszyscy. Ktoś jednak mógłby powiedzieć, chwileczkę, Ojcze Święty, ty jesteś na równi z nami? A tak, jestem jak każdy z was. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy braćmi. Nikt nie jest też bezimienny. Wszyscy tworzymy i budujemy Kościół. A to nasuwa nam refleksję, że jeśli brakuje cegiełki naszego chrześcijańskiego życia, brakuje czegoś pięknu Kościoła. Tymczasem niektórzy mówią, z Kościołem to na mnie nie liczcie, ależ brakuje cegiełki twojego życia tu, w tej pięknej świątyni. Nikt nie może sobie pójść, bo wszyscy mamy wnosić do Kościoła nasze życie, serce, naszą miłość, myśl, trud. Wszyscy razem.
Na porannej mszy papież mówił natomiast o duchowym ojcostwie, które powinno wyróżniać kapłanów.
To jest łaska, o jaką my, księża, powinniśmy prosić. Być ojcami. Łaska ojcostwa. Ojcostwa duszpasterskiego, duchowego. Mamy wiele grzechów, ale to jest wspólne dla świętych. Wszyscy mamy grzechy. Ale nie mieć dzieci, nie zostać ojcem, znaczy jakby życie nie dobiegło końca. Zatrzymuje się w pół drogi. I dlatego powinniśmy być ojcami. Ale to jest łaska, którą daje nam Pan. Ludzie przecież do nas mówią, proszę ojca. Chcą, byśmy byli ojcami z łaską duszpasterskiego ojcostwa.
Franciszek uczynił dziś ważny krok w ramach niezbędnej, jak zauważył, reformy instytucji Stolicy Apostolskiej. Powołał mianowicie papieską komisję, która dostarczy mu informacji na temat Instytutu Dzieł Religijnych IOR, czyli Banku Watykańskiego. Franciszek chce usprawnić IOR, aby bardziej odpowiadał misji Kościoła. Członkowie komisji to kardynałowie Farina i Thoron, profesor Mary Ann Glendon, biskup Arrieta i prałat Walsh. 35-letni kapłan Destor Dario Buendia Martinez to prawdopodobnie kolejna ofiara czarnej serii zabójstw duchownych w Kolumbii. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie jego ciało znaleziono na przedmieściach Monteria.
Wikariusz parafii świętego Antoniego Padewskiego w Serete zaginął już tydzień temu w czasie podróży. Kapłan wracał samochodem do tej miejscowości, by odprawić tam wieczorną mszę. Na miejsce jednak nie dotarł. Po kilku dniach ordynariusz diecezji, biskup Ramon Alberto Rolon, potwierdził zaginięcie kapłana. W ostatnich dniach w ostrych słowach krytykował on grupy kryminalistów, które działają na terenie diecezji. Gdyby te informacje potwierdziły się, oznaczałoby to, że jest to już 11. kapłan zamordowany w tym roku, 8. na kontynencie amerykańskim i 5. w Kolumbii.
Kardynał De Paulis będzie kontynuować swą misję papieskiego delegata dla Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Funkcję tę będzie pełnił do nadzwyczajnej kapituły zgromadzenia, która odbędzie się na początku przyszłego roku w celu wyboru nowych władz i zatwierdzenia nowych konstytucji. Czytamy o tym w liście papieża do kardynała De Paulis. Franciszek poprosił, by nadal go informował o przebiegu przygotowań do kapituły. Przypomnijmy, że włoski purpurat podjął tę misję z polecenia Benedykta XVI po tym, jak wyszły na jaw fakty świadczące o podwójnym życiu założyciela legionistów, księdza Maciela de Goliado.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Niemal każdego dnia na Jasną Górę przybywają nowo wyświęceni kapłani. Przed cudownym obrazem Matki Bożej odprawiają prymicyjne msze święte i dzielą się z pielgrzymami kapłańskim błogosławieństwem. Neoprezbiterzy podkreślają, że to przede wszystkim wielka radość i naznaczenie ich kapłaństwa rysem maryjnym. Audycja na ten temat została przygotowana przez Radio Jasna Góra. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Przyjechaliśmy tutaj na Jasną Górę całym rocznikiem. Jest nas 22 księży. Przyjechaliśmy przede wszystkim podziękować Matce Bożej za opiekę nad nami. Tutaj do tego sanktuarium przez okres formacji seminaryjnej spora grupa z nas pielgrzymowała pieszo. Większość z nas starała się przynajmniej raz w roku w czasie tej formacji powierzać wszystkie trudy i radości formacji seminaryjnej tutaj przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
Myślę, że oczywiście powołanie jest darem Bożym, ale wielką rolę w jego odczytaniu, w jego realizacji odegrała Matka Boża i też w tym miejscu, bo pamiętam, że kiedy zastanawiałem się nad swoim powołaniem, kiedy decydowałem się na dopójcie do seminarium, wtedy właśnie szczególną rolę odegrała Matka Boża i to właśnie w tym miejscu. Dlatego właśnie jako matce chcę podziękować i jednocześnie zawierzyć swoje posługiwanie, by ona dalej prowadziła do Jezusa, by z nią przeżywać i tak ona naśladować Chrystusa.
To stanięcie przed obliczem Matki, stanięcie z takim pokornym sercem, z prośbą, by to ona nas prowadziła jakby za rękę przez kapłaństwo i też ciągle pokazywała, jak to czyni na obrazie jasnogórskim na Chrystusa, bo można o tym zapomnieć także i w kapłaństwie, a my właśnie tu przychodzimy po to, żeby o tym nie zapomnieć i żeby ta Maryja była naszą taką orędowniczką i wspomożycielką.
Jest to wielka radość, że możemy w tym tygodniu celebrować tutaj mszę świętą i oddać nasze życie w tym pierwszym tygodniu poświęceniach Matce Bożej, polecić jej całkowicie, aby ona błogosławiła naszemu kapłaństwu, aby nasze kapłaństwo było piękne i miało ten rys maryjny, bo ten rys maryjny jest bardzo ważny, żeby kapłan miał siły do głoszenia Ewangelii. Także no, to jest bardzo wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas.
Chcemy oddać się pod opiekę Matki Bożej. Chcemy, aby ona nas chroniła i aby w tym codziennym życiu, w codziennym posługiwaniu była z nami. I o taką pomoc Maryi również prosimy, jako ten młody Kościół, młodzi kapłani diecezji.
Matce Bożej chcę polecać to swoje kapłaństwo, ale też szczególną taką moją intencją jest modlić się za rodziny, o świętość rodzin, ponieważ te powołania, o których się mówi, że brak, że mało księży, że jest, nikt nie przychodzi do seminarium, to jednak te powołania rodzą się i wzrastają w rodzinach. Dlatego chcę się o świętość rodzin modlić, bo właśnie one są tym zalążkiem, gdzie Bóg bardzo tak blisko staje człowieka. Bardzo go chce przytulić do swojego serca, dotknąć swoją łaską i właśnie przyciągnąć do siebie.
W dzisiejszych czasach potrzeba kapłana, który jest głęboki, który pokazuje inną rzeczywistość, który nie jest podobny do tego świata. Żyje w tym świecie, ale jednak ukazuje tą rzeczywistość, która jest nadprzyrodzona. Pan Bóg zawsze w świecie działał i działał także i dzisiaj. I człowiek, kiedy się otworzy na działanie Boga, to ukaże tą rzeczywistość, której nie widać. A ta rzeczywistość, to ona jest tak realna i tak żywa, ale doświadcza się jej tylko wtedy, kiedy człowiek się mocno zaangażuje, kiedy jest cały w tej rzeczywistości.
Niesamowita radość i też takie zrozumienie tego faktu, kim jestem, pojawiło się, kiedy było konsekrowanie ciała i krwi pańskiej i podniesienie. W tym momencie rozumiesz, kogo trzymasz w rękach, że nie jest to zwykły chleb i nie jest to zwykłe wino, tylko Jezus Chrystus żywy i prawdziwy.
Mogę powiedzieć, że prymicje na Jasnej Górze to czas niezwykłej radości. Muszę się przyznać, że akurat swoje powołanie odkryłem i kształtowałem na szlaku wrocławskiej pielgrzymki. Także ta dzisiejsza wizyta na Jasnej Górze, msza prymicyjna sprawowana w kaplicy, jest takim zwieńczeniem i możemy powiedzieć też zawierzeniem przyszłej kapłańskiej drogi właśnie Maryi. Czuję się tak troszkę jak syn, który wraca z takiej długiej podróży właśnie do takiego rodzinnego domu, do domu matki.
Każdy, który tutaj przybywa, doznaje ulgi i pocieszenia od Matki Najświętszej, więc nasze kapłaństwo już na samym początku chcemy zawierzyć tej, która jest matką dla każdego kapłana. My mamy swoje mamy, ale mimo wszystko ta mama, która tutaj jest Matka Najświętsza, będzie nas prowadzić i w to szczerze wierzymy i ufamy.
Pamiętam, że jak chodziłem do kościoła jako mały szkrab, siadałem zawsze przed siostrami i siostra mówiła: Rafałku, ty będziesz księdzem. Ja niby miałem się odwracać i mówiłem: tak myślę. I chyba tak sobie wymyśliłem, że tak jest.
Dzisiejsza kultura, dzisiejszy świat bardziej tak promuje takie życie dla teraz, żeby brać jak najwięcej, nie zastanawiać się. I jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi, z moimi przyjaciółmi, to często bywa tak, że oni się raczej boją zrobić krok, mimo tego, że gdzieś powołanie odnajdują. Więc myślę, że to jest największy gdzieś problem, co drugi człowiek powie o kimś.
Posłuszeństwo domaga się nie człowiekowi, ale lecz Bogu. A wierność wymaga walki. Tej walki wręcz, nieustannej. Człowieka starego z człowiekiem nowym, człowieka grzesznego z człowiekiem świętym. I gdzie w nas młodych to wszystko jeszcze się zmaga, walczy. No i chcemy właśnie tej wierności dochować, tak jak Maria to dokonała, zrobiła.
Kiedy byłem ministrantem, byłem w liceum, wtedy właśnie odczułem powołanie do kapłaństwa, ale jeszcze nie wiedziałem gdzie. Jakoś poznałem w międzyczasie na pierwszej pielgrzymce góralskiej zakon Paulinów. Zrodziło się powołanie, żeby właśnie tutaj się znaleźć, wśród Paulinów.
Co dla mnie najważniejszy, myślę, dzień w życiu. Jest to niesamowity dar od Pana Boga, zupełnie dany darmo, wielka łaska. Raduję się z tego dnia. Zawierzam wszystkich Matce Bożej. Proszę o modlitwę za mnie i za moich współbraci, żebyśmy byli świętymi kapłanami, sługami Jezusa Chrystusa.
Cieszę się, że już, tak powiem, moja droga osiąga pewien cel. To nie jest co prawda końcowy cel, bo to jest początek nowej drogi. Dziękuję Panu Bogu za to, że pozwolił mi dojść do tego.
Moja historia jest związana z Jasną Górą. Zaczęła się już jeszcze przed moim narodzeniem, można powiedzieć. Moja mama, modląc się tutaj przed ołtarzem jasnogórskim, przed Matką Bożą, prosiła, żeby któryś z jej synów został księdzem. Miała już 3 synów. Wróciła do domu i się okazało, że jest po raz 4 w ciąży i właśnie ze mną. I tak się wszystko potoczyło, tak jakoś Pan Bóg czuwał, że to ja zostałem tym synem księdzem.
Zawsze moim ulubionym miejscem w kościele było na chórze, akurat vis-a-vis ołtarza. I taka myśl się pojawiła, że fajnie by było, no to tak dziwnie brzmi, ale fajnie by było stać po tej drugiej stronie. I to myślę, że to był taki głos, że Chrystus chciał, żebym po tej drugiej stronie po 6,5 roku stanął i służył Jemu.
Wielu z nas jeszcze jest pokłosiem błogosławionej śmierci Jana Pawła II, błogosławiony, bo rzeczywiście owocowała wieloma powołaniami, ale wielu z naszych braci już potem na niższych rocznikach jest ich mniej i niestety jest to bolesne. Chociaż widzę też, że wielu jeszcze ludzi, młodych też moich, jakichś znajomych, kolegów, odczuwa to powołanie, byle to ziarno utrzymać.
W tej drodze przygotowania do kapłaństwa niejako szliśmy razem z Maryją, bo chociażby w wakacje uczestnicząc w pielgrzymkach. No i dlatego cieszymy się bardzo, że teraz przychodzimy w tej odmienionej roli, w tej roli kapłanów, tych, którzy właśnie mogą składać tę najświętszą ofiarę przed tronem Maryi.
Myślę, że takim słowem kluczem tutaj, jeżeli chodzi o posługę kapłańską dziś, jest słowo służba. Służyć przede wszystkim Chrystusowi, a później przez to, że Jemu służymy, służyć drugiemu człowiekowi, czyli bycie z ludźmi, dla nich i z nimi.
Wychodzę z tego seminarium po latach oczyszczenia. Myślę, że młodzieńcza wizja przed, ona musi po prostu się oczyścić, ona musi, tak jak psalmista mówi, w złoto w tyglu, ono musi być wypieczone, tak jak chleb, który dopiero wtedy się nadaje, kiedy jest prawdziwie jest wypieczony. I tak bym telegraficznie skrócił ten mój pobyt w seminarium, jako takie dorastanie, dojrzewanie i takie wypiekanie jak chleb.
Ludzie ogólnie są bardzo pozytywnie nastawieni jednak dzisiaj do kapłana. Pomimo tego, że czasami media próbują nam wmówić, że jednak ten kapłan nie ma tego autorytetu, że kapłani to czy tamto, jednak dzisiaj jako młody ksiądz mogę powiedzieć, że jednak ludzie dzisiaj potrzebują kapłana, potrzebują tak naprawdę świętego, prawdziwie ludzkiego, tak bym się określił, prawdziwie ludzkiego kapłana, który potrafi znaleźć czas dla drugiego człowieka. Mi się tak wydaje, że dzisiaj jest bardzo ważne, żeby kapłan umiał znaleźć czas. Kardynał Wyszyński powiedział, że czas to miłość.
W dzisiejszych czasach potrzeba kapłana, który jest głęboki, który pokazuje inną rzeczywistość, który nie jest podobny do tego świata. Żyje w tym świecie, ale jednak ukazuje tą rzeczywistość, która jest nadprzyrodzona. I Pan Bóg zawsze w świecie działał i działał także i dzisiaj. I człowiek, kiedy się otworzy na działanie Boga, to ukaże tą rzeczywistość, której nie widać. A ta rzeczywistość, to ona jest tak realna i tak żywa, ale doświadcza się jej tylko wtedy, kiedy człowiek się mocno zaangażuje, kiedy jest cały w tej rzeczywistości.
Takie pierwsze, tak wydaje mi się, takie podstawowe to szukać nowych sposobów dotarcia do drugiego człowieka. Świat się zmienia i człowiek do tego świata się w pewien sposób dostosowuje. I tak mi się wydaje, że kapłan na dzisiejsze czasy powinien do także dotrzeć do tego człowieka, szukać sposobów po prostu dotarcia. Jeśli chodzi o mnie, to ja bym chciał na przykład pracować z młodzieżą. To jest taki etap, na którym no, ta młodzież też szuka, poszukuje jakiejś drogi życia czy powrotu do Chrystusa. I to jest, tak mi się wydaje, takie małe poletko do pracy, szczególnie z młodzieżą.
To było takie, myślę, że normalne powołanie, gdzie od małego w domu była i modlitwa, przez katechezę, potem uczestnictwo właśnie w mszach świętych, korzystanie z sakramentów. Ta świadomość, że Pan Bóg jest blisko jakoś była, ona wzrastała. Nie zawsze ta świadomość była na tyle bliska i pewna powołania, nie, żeby człowiek byłby ciągle przekonany o tym, że kapłaństwo to będzie na pewno jego droga. Ale kiedy już człowiek był taki dosyć świadomy w czasie liceum, no to kiedy trzeba było decydować, co będzie w życiu robił, no to ta świadomość była dosyć jasna, nie, że będzie seminarium.
Na różne sposoby Pan Bóg przemawiał przed ludzi, wydarzenia. Ale też pamiętam, że Matka Boża jakoś szczególnie od dziecka, od młodości byłem związany z Maryją przez różne nabożeństwa, dzięki wychowaniu religijnemu rodziców, ale też myślę, że ona w sposób szczególny jakoś działała też w sercu. Pamiętam, kiedy miałem takie wątpliwości, pytania, to wystarczyło takie spojrzenie w jej oblicze i już do serca spływało takie poczucie bliskości, odwagi, nadziei i wiem, że ona była w tym wszystkim bardzo mocno i dalej jest.
Myśmy zastanawiali się, dlaczego właśnie ten rok. I chyba właśnie wchodzimy w takie czasy, kiedy kapłan musi ludziom pokazywać, czym jest wiara, bo jeżeli nie będzie wiary, no to nie ma sensu sprawowanie Eucharystii, tak? Bo bez wiary nie będzie Eucharystii, bez wiary nie będzie kapłana. I ja się cieszę osobiście z tego, że właśnie w takim roku przyjmuję święcenia kapłańskie, przyjąłem święcenia i że będę mógł ludziom pokazywać, mam nadzieję, swoim życiem, to świadectwo prawdziwej wiary.
Musimy mieć świadomość, że trzeba zakasać rękawy, służyć ludziom, być wiernym Bogu i wtedy będziemy mieli świadomość, że dobrze swoją misję wypełniamy i płyniemy po prostu pod prąd. No Jezus mówił, aby płynąć pod prąd.
Aby zawsze wszyscy pamiętali, że służymy przede wszystkim Panu Bogu i ludziom, abyśmy byli dalej sobą. Być księdzem to być przede wszystkim człowiekiem.
Posłuszeństwo domaga się nie człowiekowi, ależ Bogu, a wierność wymaga walki. Tej walki wręcz, nieustannej, człowieka starego, człowiekiem nowym, człowieka grzesznego, z człowiekiem świętym. I gdzie w nas młodych to wszystko jeszcze się zmaga, walczy. No i chcemy właśnie tej wierności dochować, tak jak Maria to dokonała, zrobiła.
Pielgrzymujemy właśnie tutaj do Pani Jasnogórskiej, aby jej powierzyć naszą drogę, nasze życie, naszą posługę.
To stanięcie przed obliczem Matki, stanięcie z takim pokornym sercem, z prośbą, by to ona nas prowadziła jakby za rękę przez kapłaństwo i też ciągle pokazywała, jak to czyni na obrazie jasnogórskim, na Chrystusa. Bo można o tym zapomnieć także i w kapłaństwie, a my właśnie tu przychodzimy po to, żeby o tym nie zapomnieć i żeby ta Maryja była naszą taką orędowniczką i wspomożycielką.
To jest tajemnica serca Jezusowego i tak jak patrzymy na Jezusa Miłosiernego w obrazie, z którego serca wypływa krew i woda, to jest po prostu współuczestnictwo w niepojętej do końca nigdy tajemnicy tego udzielania się Boga człowiekowi, a Bogu potrzebny jest człowiek do przedłużenia tego dzieła w świecie.
Całując kapłańskie dłonie, całuje się dłonie samego Chrystusa. To błogosławieństwo prymicyjne, czy jest takie szczególne? No, mówią, że tak, dlatego z nim jeździmy, ufamy. No bo cóż, pytają się, co się zmieniło, kiedy biskup nałożył na ciebie ręce? No, nic się nie zmieniło, ale jednocześnie wszystko się zmieniło. Bo te same ręce, które przed Dzień Święceń mogły robić krzyż, machać, robić cokolwiek, nic się nie dzieje. A następnego dnia, kiedy biskup położył na nas ręce, te same ręce sprawiają, że chleb staje się ciałem, wino staje się krwią. I stąd też myślę, przez te nasze dłonie, prawda, młode, jeszcze drżące, ale Pan Bóg szczególnie błogosławi tych, którzy chcą to błogosławieństwo Jego otrzymać.
Ja w imieniu słuchaczy proszę o to błogosławieństwo i całuję kapłańskie dłonie.
Niech Cię błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Audycja o prymicjach jasnogórskich została przygotowana przez Radio Jasna Góra. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.